Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W Rzymie opublikowano papieskie orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Trwa tydzień ekumeniczny.
O relacjach Kościoła katolickiego z Cerkwią Prawosławną w krajach słowiańskich będzie mówił ojciec Józef Maj z Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Natomiast stan stosunków ze Światową Radą Kościołów przedstawi pracujący w tej samej dykasterii ksiądz John Mutizobinda.
Tematem audycji ojca Bogusława Trzeciaka będzie model relacji Kościół-Państwo we Francji.
24 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Do komunikowania tego, co dobre i prawdziwe, zachęca Benedykt XVI ludzi mediów w swym pierwszym orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W przesłaniu ogłoszonym w liturgiczne wspomnienie patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego papież nawiązuje do tegorocznego tematu, który brzmi media siecią komunikowania, wspólnoty i współdziałania. Zwraca uwagę, że postęp techniczny w dziedzinie mediów pokonuje czas i odległość. Możliwy jest natychmiastowy i bezpośredni kontakt między ludźmi, mimo dzielącej ich przestrzeni. Powinno to służyć dobru ludzkości, ale nie zawsze się tak dzieje. Codziennie możemy się przekonać, że bezpośredniość komunikowania wcale nie prowadzi do współpracy i komunii w społeczeństwie.
Autentyczne komunikowanie, stwierdza Ojciec Święty, wymaga odwagi i stanowczości. Pracownicy mediów wobec nawału informacji nie mogą naginać się do półprawdy. Muszą szerzyć to, co stanowi sens i ostateczną podstawę ludzkiego życia na płaszczyźnie osobistej i społecznej. Wtedy media wniosą konstruktywny wkład do rozpowszechniania wszystkiego, co jest dobre i prawdziwe.
Chociaż środki społecznego przekazu ułatwiają wymianę informacji czy idei, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia, równocześnie mogą być skażone dwuznacznością, pisze Benedykt XVI. Obecne w nich tendencje mogą rodzić jednostronną kulturę zaciemniającą zmysł twórczy, wartości kulturowe i religijne. Dochodzi do tego wówczas, gdy media stają się celem samym w sobie, nastawionym jedynie na zysk, bez uwzględniania odpowiedzialności za dobro wspólne. Konieczne jest zagwarantowanie wiernego przedstawiania faktów i uczciwego prezentowania różnych punktów widzenia. Szczególną wagę ma popieranie życia małżeńskiego i rodzinnego, będącego podstawą każdej kultury i społeczeństwa. Media winny ukazywać budujące wzorce życia i ludzkiej miłości. Tymczasem ich godność jest tam często fałszowana, poniżana i wyśmiewana, pisze papież w orędziu na 40. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Obchodzony on jest przez poszczególne kościoły lokalne w różnych terminach, w Polsce w trzecią niedzielę września.
W kontekście Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan naszym gościem w studiu jest ojciec Józef Maj, jezuita z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Ojciec Józef zajmuje się relacjami z cerkwiami prawosławnymi tradycji słowiańskiej. Rok obfitował w wydarzenia ekumeniczne. Co można powiedzieć o relacjach z kościołami prawosławnymi słowiańskimi?
Bez wątpienia w pierwszej części roku były dwa wydarzenia, które miały wielkie znaczenie dla kościoła katolickiego w całości i dla Stolicy Świętej w szczególności. Po pierwsze śmierć papieża Jana Pawła II i jego uroczysty pogrzeb. Wzięły udział delegacje wielu lokalnych cerkwi prawosławnych, między innymi z Patriarchatu Moskiewskiego. Były również reprezentowane cerkwie z Serbii, Słowacji, również z Bułgarii i z Ukrainy.
Niedługo później była inauguracja pontyfikatu Benedykta XVI i tu również spotkania z konkretnymi przedstawicielami, z delegacjami.
Tak, było obecnych wiele delegacji i Ojciec Święty, przyjmując te delegacje, na drugi dzień po uroczystym rozpoczęciu pontyfikatu podziękował w pierwszym rzędzie za ich liczne uczestnictwo w ceremoniach pogrzebowych, podkreślając, że ich obecność wyraża wielkie pragnienie dążenia do jedności.
Po inauguracji nowego pontyfikatu mamy wrażenie, że kontakty z cerkwią prawosławną, w tym z Patriarchatem Moskiewskim, są jakby liczniejsze.
Kontakty z cerkwią prawosławną rosyjską zostały nawiązane już podczas Soboru Watykańskiego II. I tak jak wspominałem, jest wielka ciągłość od czasów Soboru Watykańskiego II, pontyfikat Jana XXIII, Pawła VI, krótki pontyfikat Jana Pawła I, jak również pontyfikat Jana Pawła II. Te spotkania odbywały się na różnych szczeblach, odbywają się na różnych szczeblach i obecny Ojciec Święty również, i tu jest ta wielka ciągłość w Kościele, podkreślił znaczenie ekumenizmu i dążenie do jedności. Podkreślił, papież zrobi wszystko, ażeby dojść do jedności wszystkich uczniów Chrystusa.
O ile sobie przypominam, była wizyta w czerwcu kardynała Waltera Kaspera w Moskwie, była wizyta później, bodaj w październiku, arcybiskupa Laiolo, była wizyta arcybiskupa Renato Martino, później jeszcze arcybiskupa Agostino Marchetto. To są liczne wyjazdy.
Tak jest. Oczywiście one mają na celu z jednej strony kontakt z miejscową wspólnotą katolicką, ale z drugiej strony, co jest bardzo ważne dla Kościoła katolickiego, są wyrażeniem właśnie tego dążenia do jedności chrześcijan, do wzajemnego zbliżenia się i do bardziej efektywnej współpracy, wiążą się również z wizytą delegacji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, aby w tym kontekście omówić cele i możliwości współpracy.
Co możemy powiedzieć o właśnie takich możliwościach współpracy? Jest pragnienie jedności wyrażane wielokrotnie przez Ojca Świętego. Te wiadomości, które napływają z Rosji, często zdawałyby się wskazywać, że na takie wielkie pragnienie z drugiej strony nie natrafiają, bo konkretne warunki stale te same są wciąż, mi się wydaje, powtarzane. Jakie są nadzieje na ten dialog?
Pragnienie jedności, to trzeba podkreślić, jest u wszystkich chrześcijan, również nasi bracia prawosławni. Podczas codziennej liturgii modlą się o jedność świętych kościołów bożych. Być może i są pewne trudności, ale te trudności raczej pochodzą z nieznajomości jedni drugich. Żyliśmy przez tyle wieków w odosobnieniu, a więc nie znamy się. Być może potrzeba nam więcej zaufania jeden do drugiego, ażeby otworzyć serca, otworzyć umysły, ażeby w końcu razem się modlić i dążyć do tej jedności.
Czy są jakieś, Ojca zdaniem, znaki nadziei, które konkretnie można wskazać na tym polu dialogu? Powiedzmy, o, to są rzeczy, które prowadzą nas ku większej jedności.
Wydaje mi się, że w pierwszym rzędzie to jest perspektywa współpracy dla dobra chrześcijan, ale i również dla dobra ludzkości, na przykład w Europie. Wiemy, jakie występują trudności w kwestiach moralnych, w kwestiach sprawiedliwości społecznej. Wydaje mi się, że w tej dziedzinie i kościoły prawosławne, i kościół katolicki mogłyby dać bardzo pozytywne świadectwo, aby świat uwierzył w Chrystusa i aby to świadectwo właśnie było świadectwem wiarygodnym.
Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Przypomnijmy, naszym gościem w studiu był ojciec Józef Maj z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, odpowiedzialny za dialog z cerkwiami prawosławnymi tradycji słowiańskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, o relacjach Kościoła katolickiego ze Światową Radą Kościołów mówi ksiądz John Mutisobinda. W Papieskiej Radzie do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan zajmuje się on właśnie dialogiem z tą ekumeniczną radą. Jakie postępy w tym dialogu możemy odnotować w minionym roku?
In primo luogo c'è stata una visita.
W pierwszym rzędzie trzeba przypomnieć o majowej wizycie w Rzymie sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, pastora Samuela Kobi. Zakończyła się ona prywatną audiencją u Benedykta XVI. Drugim ważnym aspektem naszej działalności była konferencja misyjna Światowej Rady Kościołów w Atenach. Odbyła się ona w maju ubiegłego roku pod hasłem Przybądź Duchu Święty, uzdrów i pojednaj. Wzięło w niej udział 650 uczestników z całego świata, w tym oficjalna delegacja katolicka złożona z 25 obserwatorów. Na obchody złożyły się dwa momenty. Pierwszy, o charakterze uroczystym, miał miejsce w Centrum Światowej Rady Kościołów w Genewie. Wziął w nim udział kardynał Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan oraz patriarcha Aram I, moderator Głównego Komitetu Światowej Rady Kościołów. Drugi aspekt obchodów miał charakter podsumowujący. Spotkanie odbyło się w Instytucie Ekumenicznym w Bossenie, daleko Genewy. Jego celem była wspólna praca podjęta na zlecenie Światowej Rady Kościołów, by zredagować propozycje zasad i kryteriów przyszłego działania mieszanej grupy roboczej.
Czego możemy się spodziewać po dialogu Kościoła katolickiego ze Światową Radą Kościołów? Jakie plany na przyszłość?
Jeśli chodzi o przyszłość, to już wkrótce, bo od 14 do 23 lutego w Porto Alegre w Brazylii odbędzie się Zgromadzenie Generalne Światowej Rady Kościołów. Jego temat brzmi: Boże, swoją łaską przemień świat. Obecnych będzie ponad 700 delegatów. Uczestniczyć będą w imieniu kościołów należących do Światowej Rady Kościołów. Kościół katolicki wyśle oficjalną delegację składającą się z 18 obserwatorów pochodzących z różnych stron świata. Będzie to bardzo ważne zgromadzenie, ponieważ pozwoli ocenić dotychczasowe działania Światowej Rady Kościołów oraz zaprogramować jej działania na przyszłość. Stanie się więc okazją, która pozwoli nam przewidzieć, czym będzie ekumenizm w XXI wieku.
Mówił ksiądz John Mutisobinda, zajmujący się w Papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan dialogiem ze Światową Radą Kościołów.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
100 lat od powstania ustawy o rozdziale Kościoła i państwa we Francji. W grudniu 2005 roku upłynęło 100 lat od uchwalenia we Francji ustawy o rozdziale Kościoła i państwa. Ustawy, która zastępując dotychczas obowiązujący konkordat, zdecydowała w radykalny i, jak okazało się, bolesny sposób o usunięciu religii z życia publicznego. Dokument ten stał się podstawą listu, który jeszcze papież Jan Paweł II skierował na początku ubiegłego roku na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Francji. List jest z jednej strony syntezą obowiązujących dzisiaj stosunków państwa i kościoła, ich specyfiki w historii Francji i dzisiejszych rzeczywistości i wyzwań wobec katolików we francuskim życiu publicznym. Ustawa z 9 grudnia 1905 roku wyznaczyła coś, co można by nazwać największym szokiem antyklerykalnym we francuskiej III Republice. Ustanowiła ona ofensywę antykościelną, wyrzucając zakony, zrywając z Watykanem i zawieszając wolność nauczania. Ale tak gwałtowne uderzenie w obecność religii w życiu publicznym doprowadziło do tego, że przeżycie i doświadczenie religijne człowieka zostało uznane za zwykłe uczucie osobiste. W ten sposób zignorowana została głębia natury człowieka jako bytu, który jest jednocześnie osobowy, jak i społeczny we wszystkich swoich wymiarach, w tym w wymiarze duchowym, napisał papież. Dopiero kilkanaście lat później, bo w roku 1921, po trudnym okresie wzajemnych relacji z inicjatywy rządu francuskiego wznowiono nowe stosunki pomiędzy Republiką Francuską a Stolicą Apostolską. Osiągany stopniowo pokój stał się odtąd rzeczywistością, do której naród francuski jest głęboko przywiązany. Pokój ten pozwala Kościołowi we Francji na wypełnianie własnej misji w poczuciu zaufania i spokoju oraz na coraz bardziej aktywny udział w życiu społeczeństwa, w poszanowaniu kompetencji każdej ze stron. Papież przywołał zasadę laickości, do której tak bardzo przywiązana jest Francja. Zasada, jeżeli jest dobrze pojmowana, należy także do nauczania społecznego Kościoła. Przypomina ona o konieczności rozdziału władz i stanowi odbicie wezwania Chrystusa do swoich uczniów. Oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu to co boskie. Bezwyznaniowość państwa oznacza brak ingerencji władzy cywilnej w życie Kościoła i innych religii, jak również w sferę duchową. Pozwala wszystkim składnikom społeczeństwa pracować wspólnie na rzecz wszystkich i całej wspólnoty narodowej. Tym samym, jak przypomniał Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes, Kościół nie jest wezwany do zarządzania sprawami doczesnymi, gdyż ze względu na swoje zadanie i kompetencje w żaden sposób nie utożsamia się ze wspólnotą polityczną i nie łączy się z żadnym systemem politycznym. Jednocześnie jest bardzo ważne, żeby wszyscy pracowali w interesie ogólnym i dla dobra wspólnego. Wspólnota polityczna i Kościół, choć z różnego tytułu, służą osobistemu i społecznemu powołaniu tych samych ludzi. Służbę tę będą mogli pełnić dla dobra wszystkich tym skuteczniej, im lepiej prowadzić będą ze sobą zdrową współpracę. Chrześcijaństwo odgrywało jednak i odgrywa istotną rolę w społeczeństwie francuskim, jak napisał papież, w dziedzinie politycznej, filozoficznej, artystycznej czy literackiej. W XX wieku Kościół we Francji zaznaczył się też wielkimi duszpasterzami i wielkimi teologami. Można powiedzieć, że był to okres szczególnie płodny także dla życia społecznego. Wielu katolików miało decydujący wpływ na życie społeczne kraju, a niektórzy na budowę Europy. Wszyscy oni oparli swoją myśl i działanie na zasadach ewangelicznych. Ponieważ kochali Chrystusa, kochali także ludzi i zaangażowali się w służenie im. Dzisiaj do katolików we Francji należy pójście drogą otwartą przez ich poprzedników. Papież w stulecie listu o rozdziale Kościoła i państwa we Francji napisał, że kraj ten może się tylko radować z faktu, że wśród swoich córek i synów ma tak wiele osób, które czerpią z Ewangelii, z doświadczenia duchowego i swojego życia chrześcijańskiego elementy i zasady antropologiczne, promujące szlachetną koncepcję człowieka, zasady, które pomagają im w wypełnieniu ich misji jako obywateli na wszystkich poziomach życia społecznego, aby służyć swoim braciom w człowieczeństwie, aby uczestniczyć w dobru wspólnym, aby rozprzestrzeniać zgodę, pokój, sprawiedliwość, solidarność i dobre porozumienie między wszystkimi. Ostatecznie, aby wnieść z radością własną część w budowę ciała społecznego. Uznanie wymiaru religijnego osób i składników społeczeństwa francuskiego oznacza chęć połączenia tego wymiaru z innymi wymiarami życia narodowego tak, aby wniósł on swój dynamizm w budowę społeczeństwa i aby religie nie przeradzały się w sekciarstwo, które mogłoby stanowić zagrożenie dla Kościoła. Na końcu listu papież złożył wyrazy uznania za wszystko, co zostało dotychczas zrobione w dziedzinie społecznej oraz wyraził ufność w przyszłość dobrego porozumienia między wszystkimi grupami społeczeństwa francuskiego. Zachęcił katolików francuskich, aby byli obecni we wszystkich obszarach społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w dzielnicach wielkich miast, jak i społeczności wiejskiej, w świecie ekonomii, kultury, sztuki, jak również w świecie polityki, w działalności charytatywnej, jak i w systemie oświatowym, opieki zdrowotnej i społecznej, troszcząc się o wprowadzenie dobrego i pełnego szacunku dialogu ze wszystkimi.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.